Mówimy dzisiaj o zbawieniu człowieka w aspekcie praktycznym i o przypomnieniu tego, o czym mówiliśmy dwa dni temu, w sobotę to było, a więc po przypomnieniu sobie idziemy dalej i będą już takie elementy praktyczne. Na podstawie Genezis, rozdziału pierwszego, potem rozdziału drugiego, mówiliśmy, że człowiek stworzony na Boże podobieństwo, podobieństwo Boga, a więc nasza trójjedyność, nasz duch człowieczy, dusza i ciało, które tworzą człowieka, są odbiciem, obrazem tego, kim Bóg jest. I człowiek swoją doskonałość, swój obraz, Boży obraz, utracił przez to, że spożył z drzewa poznania dobra i zła. A więc owoc z tego drzewa. I w tym ujęciu, jakie ja teraz prezentuję, powiedziałem wam i na podstawie pewnych tekstów nowotestamentowych, iż drzewo w sensie duchowym jest obrazem, obrazem człowieka, jakiejś istoty. Ja to rozwijałem, także teraz nie chcę powtarzać, że człowiek dobry z dobrego skarbu serca wydobywa rzeczy dobre, zły, złe. Tak drzewo poznacie po owocach jego. Owoc, war, które wyznają jego imię, a więc to, co z nas wypływa, z naszego ducha, jest owocem. To, co z nas wypływa, jest owocem. A więc to drzewo jest pewnym typem jakiejś istoty. I owoc to są słowa. To jest to, co wyznajemy. To drzewo jest obrazem ducha i nazwaliśmy tego ducha, który wie lepiej. Duch, który lepiej wie, co mnie, dla mnie, człowieka jest dobre lub złe. I właśnie poddanie się temu duchowi, który wie lepiej od Boga, posłuszeństwo jego słowom jest spożyciem tego owocu, owocu poznania dobra i zła. A więc, jak widzicie, trochę w sposób taki symboliczny, w sposób duchowy ustawiam to, co znamy jako dosłowność spożycia z konkretnego drzewa. Ale ja się chcę teraz to zagadnienie ustawić w ten sposób, co oczywiście jest zgodne z całym Pismem Świętym, aby doprowadzić nas do pewnych duchowych prawd, do których dojdziemy oczywiście w trakcie wykładu. Poprzez co Adam i Ewa otworzyli siebie, swoje drzwi dla tego ducha, który wie lepiej? I powiedzieliśmy, że poprzez wolę, poprzez podjęcie decyzji. A więc moja wola otwiera lub zamyka mnie samego na tego ducha, który jest Bogu przeciwny. Ten wąż starodawny powiedział, nie umrzecie. Bóg jest zazdrosny, oczywiście tak trawestując jego wypowiedź, jest zazdrosny o to, że będziecie podobni do Niego. Będziecie wiedzieć, znać również jak On dobro i zło. I oczywiście, że Adam i Ewa nie umarli, a jednak tego dnia umarli. A więc wydawałoby się, że miał rację Bóg, to bezsporno, a że i diabeł, bo tego dnia wcale nie umarli, jeszcze żyli lat 930. Ale tego dnia umarli, lecz śmiercią duchową. Stwierdzili, że są nadzy, poznali zło, którego nie znali wcześniej, no i przez Boga zostali wypędzeni z sadu, by nie sięgnąć po owoc z drugiego drzewa. Ale o tym za chwilę. Ten duch, ja wiem lepiej, rządzi na tym świecie poprzez ludzkie serce. A więc mówiliśmy do Koryntian, że mamy podbijać wszelką myśl pod posłuszeństwo Chrystusa. Mamy unicestwiać złe zamysły.
Więc
następuje walka z myślą, z myślami ludzkimi. Ludzie są w stanie rebelii. O tym mówi nam list do Efezjan, rozdział 2. W stanie buntu. I diabeł jest skuteczny w synach opornych. To był Efezjan, rozdział 2, wiersz 2. Od 1 do 3, a to, o czym mówię, to jest wiersz 2, 3. A więc on jest skuteczny w synach opornych. I dzisiaj też. Diabeł jest skuteczny we mnie, gdy jestem oporny wobec Boga, Jego Słowa. On wtedy może we mnie skutecznie coś wykonać. Gdy jestem poddany Bogu, Bożemu Słowu, wtedy też i on niewiele może zdziałać, a nawet nic nie może zdziałać. A więc to poddanie się, o czym wspomniałem w niedzielę podczas kazania. Poddanie się Bogu, poddanie się ludziom, poddanie się tym, którym się mamy poddać, jest naszym bezpieczeństwem. Wtedy diabeł nie może nic zrobić, bo właśnie buntowniczość, uniezależnianie się sprawia, że wchodzimy pod jego zależność. Nie ma doskonałej, czyli obiektywnej niezależności. Zawsze jest zależność. Nie ma możliwości, żeby być zupełnie niezależny. Więc można powiedzieć sobie, że jestem niezależny od tego, ale w domyśle, ale jestem zależny od tamtego. I poddawanie się Bogu, poddanie się Bogu całkowite sprawia, że jesteśmy bezpieczni, że ten duch, ja wiem, lepiej nam nie zaszkodzi. Teraz pozwólcie, że zanim przejdę do następnej części, to coś, co ma tu zapisane pomiędzy tymi dwiema częściami. Sprawa nagości człowieka. A więc mówiliśmy, że ta nagość została spowodowana przez utratę chwały. Rzymian 3:23. Brak im chwały Bożej. Wszyscy zgrzeszyli. Utracili Bożą chwałę. I teraz tę chwałę można odzyskać w jakiś sposób. Jezus mówi o chwale, którą miał sam, że on ją daje swoim uczniom. A więc po nawróceniu, czy w nawróceniu, otrzymujemy na powrót okrycie, jakąś cząstkę Bożej chwały. Poprzez chrzest w Duchu Świętym ta intensywność tej chwały ma szansę zwiększenia się. Dlatego, że nasz duch, że to, co tworzy jakość naszego drzewa, drzewa, którym ja jestem, mój duch, jest mocniejszy, jest bardziej wkorzeniony w Boże życie, w Boże myślenie. Jestem odziany płaszczem sprawiedliwości. A więc Bóg nazywa mnie sprawiedliwy, dlatego, że Chrystus jest moim odzieniem. Gdy prowadzę zwycięskie życie nad tym duchem, który wie lepiej, gdy prowadzę życie uwielbienia Boga, gdy ofiaruję Bogu chwałę z moich ust, to w ten sposób się cały czas otaczam chwałą, która mnie osłania. I chciałem powiedzieć, że właśnie czytanie Bożego Słowa to jest karmienie swojego ducha. To jest wprowadzanie życiodajnych soków do naszego korzenia. Do korzenia drzewa, którym jestem. Zwycięskie życie w moich myślach, w moich uczuciach, o czym będziemy właśnie dzisiaj mówić. Modlitwę, wyznawanie swoich grzechów Bogu i przeżywanie przebaczenia tych grzechów. To jest odziewanie się cały czas chwałą, Bożą chwałą, kiedy nie jestem nagi. I w liście do Koryntian jest powiedziane, że mamy być obleczeni, a nie nadzy, zewleczeni. To jest chyba drugi list do Koryntian, rozdział 5 i pierwsze wiersze. Od pierwszego wiersza tam jakieś 6-7 wierszy. Mamy być obleczeni. Drugi Koryntian, 5 rozdział i pierwsze wiersze. Obleczeni. I teraz przejdziemy sobie do tej części następnej. To będzie chyba trzecia. Genezis, 3 rozdział. Czyli pierwsza Mojżeszowa, rozdział 3. I czytamy od wiersza 8 do 19, a potem wiersz 24. Pozwolicie, że nie będę czytał teraz tej całej historii. To jest wam znane. Jak ktoś nie zna, to może sobie teraz przejrzeć szybciutko. Jest tam mowa o tym, że Bóg się przechodził po ogrodzie, Adam i Ewa usłyszeli szelest i się skryli. Bóg woła: Adamie, gdzie jesteś? A on mówi, że się zląkł. Bóg mówi: kto ci powiedział, że jesteś nagi? Spójrzmy, nikt człowiekowi nie powiedział, że jest nagi, a człowiek sam wiedział, bez mówienia mu z zewnątrz. A więc poznał zło. Złem była nie nagość, lecz nieposłuszeństwo Bożemu Słowu. A nagość dlatego, że utracił niewinność. Że utracił okrycie Bożej sprawiedliwości. Że jego umysł został skażony. Że jego duch został już od Boga przez grzech oddzielony. I stąd sam z siebie wiedział już, co jest złe, i zło zaczął produkować. A więc strach. Pierwsze uczucie, jakie człowiek doświadczył po upadku. Strach. Teraz Bóg powiada, że wąż będzie przeklęty. Będzie żarł proch po wszystkie dni swoje. Jest nieprzyjaźń między nim i kobietą. Karą kobiety jest jej zależność od mężczyzny. W Chrystusie nie ma kobiety, nie ma mężczyzny. Są inne duchowe relacje. Na tej ziemi my tego doświadczamy, szczególnie w małżeństwie, tego doświadczamy, tej niezależności od siebie, a zależności każdej oddzielnie od Chrystusa, ale również doświadczamy zależności wzajemnej. Gdy mąż musi kochać swoją żonę, a żona musi szanować, być uległa swojemu mężowi, to są przykazania. I bardzo fajnie jest kochać swoją żonę, mimo że się musi. I bardzo fajnie jest szanować swojego męża, mimo że się musi. Gdy właśnie to w nas jest z racji właściwego kontaktu z Bogiem. Ale gdy będziemy w wieczności, tam nie będziemy się żenić. Nie będziemy za mąż wychodzić, niestety. Dlatego, że wszyscy będziemy oblubienicą, a więc będziemy mieć płeć żeńską, ja też, bo oblubieńcem jest Chrystus. Będziemy jak aniołowie, nie będziemy aniołami, lecz jak aniołowie. I drobiażdżek, ale warto o tym wiedzieć. Aniołami nigdy nie będziemy, bo oni są niżsi od nas, są naszymi sługami, ale będziemy jak aniołowie. No ale na tej ziemi właśnie karą dla kobiety jest to, o czym już tu. Adam natomiast będzie miał do swego towarzystwa ciernie i osty. Będzie w mozole musiał wykonywać wszystko to, co będzie czynił, aby utrzymać siebie i swoją rodzinę. A więc trud. Nie praca jest przekleństwem. Chcę, żebyście też tutaj wiedzieli. Praca nie jest przekleństwem. W niebie będziemy pracować. I to ciężko. A to nie będzie mozu. Adam pracował przed upadkiem. Ale to nie był mozu. Właśnie mozu podczas pracy jest przekleństwem. Praca sama w sobie nie jest przekleństwem. Bóg pracował przez 6 dni, prawda? I się to nie było dla niego przekleństwem, to było dla niego przyjemnością. Adam co robił przed upadkiem? Strzegł, pilnował, doglądał sadu. A to nie był mozu. A co będziemy robić w wieczności? Biblia mówi, że będziemy panować, królować. To jest ciężka praca, być królem. Wbrew pozorom. a my będziemy królować, panować. Razem z Chrystusem. A więc bez pracy nie będziemy przez całą wieczność. Ale będziemy bez mozołu. Chwała Panu za to. Bez mozołu. I właśnie to, ten mozuł jest przekleństwem dla Adama. W pocie twojego oblicza będziesz jadł chleb, aż wrócisz do ziemi. I teraz wiersz 24 mówi nam, że Bóg wygnał człowieka na wschód od ogrodu Edenu i umieścił... Przepraszam, tam był zły przecinek. I tak wygnał człowieka, przecinek. A na wschód od ogrodu Eden umieścił cheruby i płomienisty miecz wirujący, by strzegły drogi do drzewa życia. I tu właśnie dochodzimy do następnego elementu. Pojawia się nam drzewo życia. Było drzewo poznania dobra i zła. I z tego drzewa nie wolno było jeść. Z drzewa życia na pewno jeść można było, nie było do zakazu. Ale teraz Adam już nie może spożywać z tego drzewa, bo by grzeszny człowiek, grzesznik, żył wiecznie. Więc Bóg go odciął od źródła życia. To drzewo występuje również w ostatniej księdze Biblii. Prawda? W rozdziale 22 jest mowa w pierwszych wierszach, że tam, gdzie wypływa rzeka spod tronu Boga i Baranka, tam jest drzewo, które rośnie po obu stronach rzeki. Jak drzewo może rosnąć po obu stronach rzeki? Albo po jednej, albo po drugiej stronie, nie? Albo na Pradze, albo na Żoliborzu, jak w Warszawie. Nie można rosnąć i tu naraz. I właśnie to drzewo rośnie po obu stronach rzeki. Czemu tak jest? Nie zastanawiałem się. A kiedyś pomyślałem, panie, ale jak to będzie? Mówię, to jest trudno, żeby drzewo miało bramę w środku i żeby rosło tu i tu, a środkiem tego, jak brama floriańska, prawda? Środkiem, żeby sobie płynęła rzeka? No możliwe jest. I to drzewo tam wydaje owoc przez 12 miesięcy, znaczy co 12 miesięcy i że liście, owoce służą do uzdrowienia narodu. A więc drzewo życia, związane ściśle z wodą życia, związane ściśle ze stronem Boga, z tronem Baranka, a więc Słowo Boże, które jest dla nas źródłem życia. I teraz chcę, żebyście sobie uświadomili coś, co nam przyniosły te, czy przynoszą też te dwa drzewa. A więc z jednej strony, z waszej prawej strony, jak to będzie, jest drzewo życia. Z drugiej strony jest drzewo poznania dobra i zła. Przekroczenie Bożego zakazu spowodowało przekleństwo. Przekleństwo dla Ewy, dla Adama, też i dla Węży. Oczywiście to przekleństwo nie jest dlatego, że Bóg przeklął. Dlatego, że człowiek się poddał pod wpływ szatana, pod wpływ ducha, który wie lepiej. A więc przekleństwo jest spowodowane zawsze przez tego, który sam jest przeklęty, przez szatana. I gdy ktoś jemu się poddaje, niech wie, że będzie też i pił z jego wody. Na przykład. Bóg nikogo do piekła nie posyła. Bóg przygotował piekło, czyli gehennę, czyli to miejsce wiecznej kaźni, miejsce, gdzie Boga nie ma. Bóg przygotował to piekło dla kogo? Słucham? Dla szatana i jego aniołów, a dosłownie dla diabła i jego aniołów. No ale tam diabeł będzie miał towarzystwo. Również wielu ludzi tam będzie. Czy tych ludzi Bóg, dla nich Bóg przygotował to piekło? Nie. Ci ludzie sobie sami obrali tamto miejsce. Decydując się na służbę diabłu, a właściwie nie decydując się na służbę Bogu, bo wielu ludzi się w ogóle na służbę diabłu nie deklaruje. To jest właśnie paradoks. Na służbę Bogu się trzeba zdeklarować Bogu. Trzeba podjąć decyzję. Trzeba się nawrócić i znać dzień swojego nawrócenia. A na służbę diabłu się nie trzeba w ogóle deklarować. Wystarczy tylko się Bogu nie zdeklarować. I już się automatycznie służy temu, który zwiódł rodzaj ludzki. Dlatego jest mowa o nawróceniu, o uciekaniu, od poddaniu się Boga, a diabeł od nas ucieknie, albo że my mamy wyzwolić się z rodu złego i przewrotnego, wyzwolić się, mamy odejść, wychodzić z Babilonu, uciekać z Babilonu. To są takie różne określenia mówiące o decyzji w kierunku Boga, aby uciec, uchronić. A więc poddanie się pod wpływ diabła sprawia, że człowiek żyje pod przekleństwem. I teraz to drzewo poznania dobra i zła, niech dla nas takim obrazem będzie właśnie ta latarnia. Dobrze? Tego drzewa. Rodzi to drzewo i nieposłuszeństwo człowieka przekleństwo. W ramach tego przekleństwa jest śmierć. Dnia, którego jeść będziecie, umrzecie. Człowiek umarł. Najpierw jego duch. Jak mówiłem wam wcześniej, w poprzednim wykładzie, używając takiego porównania, żeśmy sobie zbudowali ludziki, prawda? Z jakiegoś blistolu czy z kartoniku, ładnie pomalowali i taką parkę tych ludzików żeśmy sobie wsadzili po kawałeczku jakiegoś magnesu. I potem mogliśmy wśród tych ludzików manewrować jakimś dużym magnesem i te dwa ludziki nam reagowały na to i nawet mogliśmy ich wyprowadzić poza obręb stołu, przybliżyć, oni by się przykleili i byśmy je przenieśli gdzieś dalej. A więc moglibyśmy na nie wpływać bez dotykania. I właśnie teraz te ludziki przez poddanie się duchowi ja wiem lepiej doznały uszkodzenia. Ich magnesiki zostały oblepione kulką plasteliny. I ta plastelina odizolowała te maleńkie drobiny czy cząstki magnesu, metalu od wpływów dużego magnesu. I one teraz nie reagują. Mają magnes, ale są takie jak tamte bez magnesu zupełnie. Ta plastelina zupełnie jakoś tak oddzieliła. I nie reagują. Mają serce ociężałe, mówi Biblia. Kark twardy. Nie reagują. Serce otłuszczone. I stąd to porównanie się u mnie wzięło z tą plasteliną. Że właśnie Biblia określa ten stan, tak jak przed chwilą powiedziałem. I to się nazywa duchowa śmierć. Brak reakcji na Boże sprawy. Brak reagowania na fale magnetyczne. Na fale duchowe. Dla człowieka są to rzeczy głupie, niedorzeczne. I rzeczywiście Biblia nazywa tych ludzi psychikoi, czyli ludzi duszewnych, psychicznych. U nas nazwani są zmysłowi. Jest to pierwszy list do Koryntian. Rozdział 2. I wiersz chyba 13, 14. Ale pamiętam. Pierwszy Koryntian, 2 rozdział, 13, 14 wiersz. A więc człowiek zmysłowy, naturalny, psychiczny, duszewny, wezmę z języka rosyjskiego. Psychikoi, żyjący duszą. On jest taki otłuszczony, nie reaguje w ogóle na Boże Słowo, na Boga, na sprawy duchowe, są mu głupstwem, nie rozumie ich. W nim coś tam się odzywa. Na przykład jego sumienie reaguje, ale to są takie szczątkowe działania tego magnesu, tego Bożego Ducha, Ducha Człowieczego, ale on jest ociężały i martwy duchowo. Żyje duszą. I właśnie grzech. Grzech jest tą plasteliną, która okryła tę Bożą cząstkę w nas. Oczywiście skutkami tego są choroby. Choroby duszy, choroby ciała. To są skutki spożycia owocu z tego suchego wspaniałego, lecz jakże złe skutki przerzącego drzewa. Choroby. Samotność. Spójrzcie, że Adam i Ewa schowali się przed Bogiem, a więc obrali samotność od towarzystwa Bożego. I problemem współczesnego świata, tego cywilizowanego świata, świata zagęszczonego, jest samotność. O tym się coraz więcej mówi, ale niestety takie są układy, że ludzie żyją na ludziach, jeden na drugim, w klatkach, które się nazywają M, w blokach i się nawzajem nie znają. Prawda, jakie to miasto Bolesławiec jest przyjemne? Tu się ludzie znają i to jest znów uciążliwe, prawda? Ale to jedno miasto ma tyle mieszkańców, co u nas dwa osiedla. To, w które ja mieszkam i to, gdzie mieszka Maki. I razem nasze dwa osiedla, prawda? Nasze dwa blokowiska, chciałem powiedzieć, tworzą to piękne miasto. A Kraków jest jeszcze 12 razy większy o tych dwóch osiedli. A chciałem Kraków, co to jest Kraków, a Warszawa ma 2 miliony ludzi. Warszawa. A weźmiemy Nowy Jork. Tam Nowy Jork, a weźmy Meksyk, prawda? Czyli to New Mexico. I tak zobaczymy, że ludzie są stłoczeni i samotni, przeraźliwie samotni. To jest również skutek grzechu, skutek tego przekleństwa, skutek spożywania tego, spożycia, czy spożywania z tego owocu, drzewa, ja wiem lepiej. Nienawiść. To jest wrodzone w nas w wyniku upadku i grzechu, dlatego że miłość jest czymś naturalnym, naturalnym stanem, to, kim jest Bóg. I dlatego przeciwieństwem miłości jest nienawiść, po drodze jest obojętność. I właśnie nienawiść jest również skutkiem tego przekleństwa. Teraz po drugiej stronie jest drzewo życia. O, tu z tyłu niechaj będzie orzech. Drzewo życia. I ono przynosi błogosławieństwo. Bóg błogosławił człowiekowi. Ono przynosi, tutaj była wieczna śmierć, wieczne życie. I to wieczne życie zaczyna się tu na ziemi. Jak się to odbywa? Posłuchajcie przez chwilę. Oto ja, ten delikwent, który ma serce otłuszczone, na Boga nie reaguje, który ma jakieś tam swoje poznanie świata, jakieś swoje wykształcenie, jakąś swoją religijność. Ten delikwent się czuje źle, dlatego że czuje, iż więcej nienawiści niż miłości. Że ma więcej skłonności do nienawiści niż do miłości. Czuje, że jest samotny i łazi po tych ulicach, szlifuje bruk i szuka towarzystwa. Ludzie się o niego ocierają, ale on jest samotny. I wyje z samotności. Choroby są w nim. Choroby duszy, choroby ciała. Grzech go toczy. I czuje, że jest właściwie umrzykiem, że jest za życia martwy. To nie jest nam bliskie. No takimi byliśmy, prawda? Jeszcze niedawno, pamiętam ten stan, ja to teraz, o którym mówiłem, to ja pisałem siebie sprzed 25 lat. Ja właśnie taki byłem. Ja tak robiłem. I oto byłem na nabożeństwie. I słuchałem Bożego Słowa. Kanodzieja mówi, że Chrystus umarł za ciebie. Będziemy o tym mówić, ja chyba ten werset później wam przytoczę. Że Chrystus umarł za mnie, że za mnie stał się przekleństwem. Może od razu, to przy okazji już będzie dalsza część wykładu. Galacjan 3, 13, 14. Galacjan 3, 13, 14. Jest tam mowa o błogosławieństwie Abrahama, które przez wiarę możemy otrzymać, o darze Ducha Świętego, ale jest mowa również o przekleństwie, że Chrystus za mnie jest przekleństwem, bo przeklęty ten, kto umiera, kto wisi na krzyżu. I On za mnie umarł, bym ja uniknął przekleństwa, bym stał się błogosławieństwem. Zobaczcie, zamiana przekleństwa na błogosławieństwo. I właśnie Jezus Chrystus stał się za mnie, on stał się za nas przekleństwem. Tam jest napisane, prawda? Stał się za nas przekleństwem. Ja do tego za chwilę wrócę, ale tutaj wplotę to moje świadectwo. I właśnie gdy to te słowa mówił kaznodzieja i powiada, że on umarł za ciebie, zajął twoje miejsce, byś ty nie musiał umierać. A więc ciesz się, przyjmij, bądź wdzięczny. A w mojej właśnie sympatycznej duszy powstaje pytanie, właśnie odpowiedź taka i pytanie, kto go o to prosił? Cóż to za łaska? Ja go o to nie prosiłem, więc po co umierał? Jego sprawa. I wtedy sobie uświadomiłem, że ja, syn kaznodziei, jestem potwornie buntowniczy, jestem taki, no, okropny. Właśnie ta moja reakcja wewnętrzna uświadomiła mi, jaki jestem. I dzięki Bogu, że ja to sobie uświadomiłem. Bo gdybym się tak nawrócił bez żadnego przejścia, bez świadomości tego dna, jakim jestem mimo zewnętrznych grzechów, to tak, zewnętrznie to byłem bardzo porządnym człowiekiem, niczego nie zrobiłem złego, nie skrzywdziłem żadnej dziewczyny, alkoholu nie lubiłem, papierosy nie paliłem, w ogóle to byłem porządny. Więc gdybym się nawrócił, to bym w ogóle nie widział zmian. I mimo, że nie musiałem nagrzeszyć, to jednak byłem tak grzeszny, że aż się zacząłem sobą brzydzić. Bo grzechem była nienawiść. Był bunt. I właśnie gdy ja na takie wspaniałe słowa zareagowałem tak buntowniczo, to aż się wzdrygnąłem. To ja powiedziałem tak. To jak ja muszę być? I w tym właśnie momencie przyszła odpowiedź. Na moje pytanie, kto go o to prosił, chodzi odpowiedź, bo tak ciebie umiłował. I to była taka łagodna odpowiedź nikogo, kto by się obraził, że wewnątrz coś mnie pękło, jakby się złamało. Ten bunt się złamał. Wtedy się rozpłakałem. Całe szczęście, bo byłem bardzo twardy. Zanim się spostrzegłem, to już byłem na środku. No i się nawróciłem. I to było tak zdecydowane nawrócenie, że dla mnie to jest cały czas podstawą po prostu mego życia. No, to zdecydowanie. I właśnie wtedy Duch Święty, gdy nas przekonuje o grzechu, co sprawia, że w tej buntowniczej mojej postawie ta skorupa już tej twardej plasteliny, tylko plastelina nie może być aż tak bardzo twarda, prawda? Ale sobie wyobraźmy, że to jakieś tworzywo, które się zrobi takie twarde i tak już otuli całkowicie i no i tak już można żyć aż do śmierci. Tak to pękło, właśnie pękło. I Duch Święty trochę rozszerzył tę plastelinę. Kawał z niej wziął i zabrał. I mój magnes zaczął się kontaktować z falami, które są wokół niego. Mój duch wtedy ożył. To jest właśnie otrzymanie wiecznego życia. Gdy mój duch nawiąże łączność z żywym Bogiem. To są te nasze uczucia po decyzji. Pierwsze z nich to pokój. Ogromny pokój. Potem radość. Taka radość, której nie przeżywałem nigdy dotychczas. Oraz miłość. Te trzy uczucia. Wtedy ich doświadczyłem, tych trzech uczuć. Pokój, radość, miłość i tego wszyscy doświadczacie, prawda? Właśnie w tych przeżyciach. A też i coś jeszcze coś innego, czwartego. Stabilność. Że teraz wiem, że stoję na jakimś gruncie, nie grząskim, ale na jakimś pewnym gruncie. I to właśnie są skutki spożycia z owocu drzewa życia, czyli skosztowania Bożego Słowa. Tutaj były słowa kłamcy, a tutaj jest skosztowanie ze słów drzewa życia, ze słów Bożych. I gdy te słowa Boże skosztowałem, przyjąłem, uwierzyłem, one spowodowały we mnie błogosławieństwo, wieczne życie, pokój, radość, miłość, pewne zbawienia. I tamte słowa rodziły to, o czym mówiłem. Wieczną śmierć, grzech, choroby, samotność, nienawiść. I właśnie pomiędzy tymi dwoma drzewami Bóg umieścił rozdział. Kogoś, kto oddzielał. Umieścił cheruby, aniołów, wspaniałych aniołów i ognisty, wirujący miecz. Aby oddzielić człowieka, który się przykleił do tego drzewa, albo oddzielić od drzewa życia. A więc jest coś, co dzieli. Coś, co nie dopuszcza. Teraz człowiek by chciał przejść i nie może. Bo jest cherub, który strzeże. Teraz pomyślcie sobie, że człowiek się znalazł w sytuacji bez wyjścia. Ratunek jest w tym drzewie, a on jest zdeterminowany tym drzewem. Że mógł żyć, to musi tam dojść, a nie może, bo jest w środku przegroda. Są strażnicy. I co zrobić? I tu właśnie jest ta odpowiedź, którą już częściowo dałem nam, mówiąc swoje świadectwo. Bóg w miejsce tego ognistego miecza, w miejsce cherubów, dał kogoś, kto stał się pomostem między nami, grzesznymi ludźmi, a drzewem życia. Nie można dojść bezpośrednio. Trzeba przejść poprzez krzyż, poprzez Jezusa Chrystusa. Bo gdybyśmy bez Chrystusa chcieli dojść do drzewa życia, to byśmy jako grzeszni, zbuntowani, żyli wiecznie. I byśmy wiecznie z Bogiem wojowali. Ale ponieważ On nam dał przejście przez kładkę, przez most, pomost, którym jest Chrystus, jest to brama wąska, ciasna brama. I w tej ciasnej bramie człowiek się musi zmieścić. A gdy się chce zmieścić, to teraz okazuje się, że musisz z czegoś zrezygnować. Że ten bagaż, który on dźwiga, jest za szeroki, za wysoki, że jego postawa jest zbyt dumna, że musisz rzucić z siebie ten plecak i jest taki piękny obraz czy obrazek, właściwie obwoluta książki, którą może gdzieś znajdziecie u swoich rodziców dawno wierzących, a ci inni to może w naszej zborowej bibliotekach. Wędrówka pielgrzyma. Prawda? Widział ktoś z was, czy nie widział? I okładka tej książki. Tam właśnie, gdy jest krzyż, ten pielgrzym przychodzi i odpina swój ciężki tobół. Taki plecak bardzo ciężko odpina i ten plecak jest tak w połowie odpadnięcia z jego pleców. A on tak podchodzi do krzyża. Właśnie tam brzemię zostaje zrzucone. Człowiek musi się nawrócić. Musi skapitulować, o czym już mówiliśmy w poprzednim wykładzie. Całkowicie, bezwarunkowo skapitulować. A więc staje się zerem. A więc cały ten bagaż, który otrzymał przy tym drzewie poznania dobra i zła, który otrzymał w kontakcie z duchem ja wiem lepiej, musi zrzucić siebie. Przez bramę przejść na kolanach. Oczywiście teraz mówię symbolicznie, prawda? Nie chodzi teraz o przejście ostatnich metrów do Jasnej Góry na kolanach. Tu chodzi o tą postawę naszego serca, czyli to całkowite upamiętanie. I w Chrystusie Jezusie doznajemy przebaczenia naszych wszystkich win i grzechów. I teraz zaczynamy spożywać z drzewa życia już nie jako grzesznicy i buntownicy, lecz jako kto? Jako dzieci Boga. A więc już nie buntownicy. Bogu krzywdy już nie zrobimy. Bo dzieci nie będą krzywdzić tego, który jest ich ojcem. Dlatego właśnie krzyż Jezusa dla nas jest przywróceniem pokoju. Kolosan pierwszy rozdział. Kolosan pierwszy rozdział i wiersz 21. 1273. Wiersz 20, 21, 22. A więc przez Niego, co jest na ziemi, na niebie, pojednało się z Nim, żeby przez Niego pojednało się z Nim, dzięki przywróceniu pokoju przez krew Jego krzyża. I was, którzy niegdyś byliście Mu obcymi i wrogo usposobionymi, a uczynki wasze złe były, teraz pojednał w Jego ziemskim ciele przez śmierć, by was stawić przed swoim obliczem jako świętych, niepokalanych, nienagannych. A więc przywrócenie pokoju przez krew Jego krzyża. 2 Koryntian 5,21 mówi, że Chrystus za nas stał się przekleństwem. Stał się grzechem. Chrystus za nas stał się grzechem. Abyśmy się my stali sprawiedliwością Bożą w Nim. 2 Koryntian 5,21. I to jest ta prawda, którą chciałem wam jako tą pierwszą przedstawić. teraz byłaby druga część tej prawdy. Prawda o usprawiedliwieniu nas. Gdy chodzi o nawrócenie, to chcę taką podać uwagę, że gdy ja mówiłem o tym swoim nawróceniu, to ono jest takie bardzo, bardzo konkretne, dlatego że było rewolucyjne. Odbyło się w jednej chwili. Ale niektóre osoby przeżywają nawrócenie ewolucyjnie. I jak apostoł Paweł i ja, czyli rewolucyjnie tak zdecydowanie, w jednej chwili, w krótkim czasie, lecz mają dłuższą drogę. Zwróćcie uwagę na apostoła Piotra. Chodził za Jezusem, a faryzeusz do niego powiedział: a gdy ty się nawrócisz, utwierdzaj braci swoich. Czyli, że Piotrowi było potrzebne nawrócenie. On jakoś tak się bardzo powoli zbliżał do tego progu całkowitego, pełnego oddania Bogu. Dla tych osób, które nawracają się ewolucyjnie, czasami, bo też nie jest regułą dla wszystkich, ale czasami, takim dobrym przejściem do takiego pełnej świadomości zbawienia jest przeżycie chrztu w Duchu Świętym. Bo oni potrzebują jakiegoś też doznania, oprócz wiary wynikającej z Bożego Słowa, chcą też mieć jakieś doznanie. I trudno jest im go dać, bo oni to wszystko przeżyli ewolucyjnie i właśnie wtedy, gdy przeżywają chrzest w Duchu Świętym, to następuje zaspokojenie ich wewnętrznych doznań. Prawda, na marginesie, bo mnie też zapyta po prostu w tej sprawie. I teraz, ponieważ ta śmierć duchowa i duchowe ożywienie odbywa się w naszym duchu, w duchu człowieczym, prawda? O tym mówiliśmy. A więc Adam umarł tego dnia, gdy spożył ten owoc, Ewa też, ale duchowo. Ich duch został oddzielony od Boga poprzez grzech. I właśnie w nawróceniu nasz duch zostaje ożywiony, o czym już mówiłem, do kontaktu z Bogiem. I teraz reagujemy na Boże Słowo, na grzech, reagujemy już inaczej, nie akceptujemy go, chcemy się modlić, chcemy mieć społeczność z innymi ludźmi, chcemy świadczyć, mamy radość, mamy miłość. To jest efekt tego, że nasz duch ożył. I teraz chcę powiedzieć coś na temat usprawiedliwienia. I to właśnie usprawiedliwienie, czyli że Bóg widzi mnie jako człowieka już doskonałego, widzi mnie jako człowieka uniewinnionego, czyli bez grzechu, że to usprawiedliwienie następuje w naszym duchu. Czyli tam następuje to Boże dziecięctwo. Duch Boży memu duchowi razem z moim duchem świadczy, że jestem Bożym dzieckiem. To jest Rzymian 8:16. Jest tam w liście do Tymoteusza, chyba drugi list, 3:16. Ten, który został usprawiedliwiony w duchu. Jest tam mowa o Jezusie. Rzymian było 8:16. A ten to był Tymoteusz 3:16. Pierwszy Tymoteusz 3:16. A więc w moim duchu ja już jestem doskonały, jestem Bożym dzieckiem i jestem w tej chwili nawrócenia gotowy do nieba. Tak. Bo wszystko, całą przeszłość Bóg mi przebaczył, to kim jestem Bóg zmienił. Jeszcze nie zdążyłem nic nabroić, więc jestem już gotów do nieba. Tylko że Jezus nas na ziemi zostawia, bo musi na ziemi mieć swoje ciało, swój kościół, swoich świadków. Dlatego nas na ziemi zostawia. I my żyjemy nadal w naszym ciele, mamy nadal naszą duszę, ale mamy już inną motywację. Motywacją naszą nie są zmysły, to, co się podoba ciału i zmysłom, mówiliśmy Efezjan 2 rozdział 2 wiersz. Nie ulegamy już woli ciała i zmysłów, lecz ulegamy woli Ducha, Ducha Świętego, woli Boga objawionej w Słowie Bożym. Nasz duch człowieczy to już nie jest tylko szczątkowe działanie jak sumienie, a to jest osoba, która w nas, to jest to właściwe ja, które teraz w sposób wyraźny mówi: nie rób tego, teraz weź Słowo Boże, teraz idź i przeproś, teraz idź na nabożeństwo, a teraz się pomódl, a teraz idź za świat. Po prostu my czujemy, że wyraźnie w nas coś mówi, że to nie jest takie tylko och, tam gdzieś za mgłą. To jest wyraźne działanie w nas. A więc to moje prawdziwe ja teraz dochodzi do głosu. Oczywiście, że ja mogę to ja ujarzmić, to znaczy mogę zamorzyć głodem, Biblii nie czytać, do zboru nie chodzić, jak powiedziałem, prawda, zatkać mu nos i usta, żeby się udusił z braku tlenu, czyli nie modlić się. Mogę nie świadczyć o Chrystusie innym ludziom, nie wykonywać tego, co Bóg mówi, wtedy on bez ruchu zwiotczeje. Tak, ja mogę go zamorzyć głodem, mogę go zamęczyć. Ale ja się mam karmić. List Piotra, pierwszy rozdział, pierwszy list, pierwszy, drugi rozdział, pierwsze wiersze mówią: jako nowo narodzone niemowlęta zapragnijcie mleka Bożego Słowa. Więc niemowlaczki muszą pić dużo mleka. 7 razy na dobę pije niemowlaczek, prawda? Nawet o pierwszej w nocy. A więc musimy tak żyć Bożym Słowem. Ja po nawróceniu czytałem Biblię po 6 godzin. Tak mnie ona fascynowała. To jest nic dziwnego. Gdy byłem wariatem, mając gitarę i grałem po 9 godzin dziennie, teraz nic dziwnego, że teraz Biblię czytam po 6 godzin dziennie, nie? Napisane jest: jakeście oddawali ciała swoje na służbę grzechowi, czy swoje członki, czy swojego ciała na służbę grzechowi, tak też teraz oddawajcie je na służbę sprawiedliwości. Nic dziwnego. Ja przedtem byłem wariatem w kierunku tam, wtedy jeszcze nie był Big Beat, to był rock and roll. Tak teraz, prawda, się oddaje na służbę Bogu i tak dalej. A więc trzeba z tą samą intensywnością. Jak Paweł przedtem szalał, żeby zniszczyć chrześcijan, tak teraz Paweł, już bez szaleństwa, co prawda, ale mówi, że od rozumu odchodzimy. Ja lubię mówić, gdy mnie ktoś rozumie, bo jak ktoś zna Biblię, to wtedy też rozumie moje takie różne powiedzonka, bo wtedy łapie szybko. A jak wy nie dacie jeszcze Biblii tak dobrze, to trudno wam jest złapać te moje takie niby żarty, ale one są celnymi uderzeniami w pewne struny. Więc on mówi: jeśli od rozumu odchodzimy, to dla Boga. A więc był sługą z równą intensywnością dla Boga, jak poprzednio zwalczając de facto Boga. A więc ja teraz, to nowe stworzenie, ożywiony, nareszcie pełny człowiek, mieszkam niestety w tym samym ciele i niestety z tą samą duszą. Czyli mam duszę i mieszkam w ciele. Tak? Mam duszę i mieszkam w ciele. Oczywiście te rozróżnienia ja robię w sposób pomocniczy. Nie możemy sobie tak dzielić człowieka i teraz mówić: to zgrzeszyło moje ciało, ale ja nie chciałem zgrzeszyć, więc jestem święty. Rozumiecie? Bo niektórzy są tacy. Tak się usprawiedliwiają. To nie ja zgrzeszyłem. Bo ja w duchu się modliłem, a tylko moje ciało w tej chwili co dołożyło. No i tacy sofiści się pojawią, nie daj Boże, wśród was. Ale ten rozdział, ten podział ja specjalnie wprowadzam, dlatego że on funkcjonuje w Nowym Testamencie. Z tym, że on nie jest najważniejszy. Bo człowiek jest jednością, jest jedną osobą, jak Bóg jest jeden. Mimo że tam wyraźnie widać, gdy się modli językami, modli się mój duch, a rozum tego nie przyswaja. Jak ktoś przeżył, prawda, teraz na przykład Gienek ze mną rozmawia, to nagle widzi, że tu jest już inaczej. Umysł reaguje, a inaczej jak się modli innymi językami. No, i to trzeba przeżyć samemu, żeby potem to móc zrozumieć, co pisze Paweł. Więc ja chcę uświadomić to, coście przeżywali, czy przeżywacie, czy będziecie przeżywać, abyście wiedzieli, że to są rzeczy naturalne i uwzględniane przez Nowy Testament. Ale one, te podziały, to wszystko nie jest po to, żeby się zajmować rozdzielaniem włosa na czworo, prawda, i się teraz fascynować, to jeszcze rozdzieli to. Każdą ćwiartkę jeszcze na połowę. Nie ma sensu. Nie ma sensu. To jest całość. Cały człowiek jest zbawiony, cały człowiek ma służyć Bogu. A to, co ja teraz mówię, to tylko po to, żebyście pewne rzeczy rozumieli i sami sobą umieli kierować. teraz Bóg patrząc na mnie, widząc we mnie swoje dziecko, On teraz chce, abym ja to, co jest w moim duchu, a więc świętość, miłość, dobroć, każdy owoc ducha, abym to wszystko teraz przetransponował na normalne, codzienne życie. A więc to, co Duch Święty, Boże Słowo, to, co Bóg wnosi do mego wnętrza, do mego ducha, moim obowiązkiem teraz jest przetransponować na język codziennego życia. Bo ludzie nie patrzą na naszego ducha, lecz na naszą postawę. Na nasze chodzenie, czyli nasze codzienne postępowanie. Ludzie czytają nie nasze słowa, lecz nasze czyny. I jesteśmy piątą Ewangelią. Cztery są w Biblii, a piątą jesteś Ty. I Paweł powiedział, że ludzie znają i czytają nas jako list Chrystusowy. To jest 2 Koryntian, 3 rozdział, 1 wiersz. Jesteśmy listem Chrystusowym. 2 Koryntian, 3, 1 wiersz. Który znają i czytają wszyscy ludzie. Napisani w sercach Duchem Boga Żywego. Tam w tym miejscu, które podałem, jest napisane. A więc w sercach, w naszym duchu, w naszym wnętrzu Bóg napisał, ale ludzie czytają nie tam, co napisane, lecz to, jak my to teraz odtwarzamy. I nikt nie patrzy na taśmę, która będzie w magnetowidzie, nikt tam jej nie śledzi przez lupę, tylko zobaczymy na ekran. Ekran byłby niczym bez tego wideo i bez taśmy. Prawda? Ale mając z kolei wideo i taśmy, żeśmy jeździli, rozbijali się za telewizorem. Ale widzicie, potrzebne jest coś, co jest zapisane, choćby nawet niewidzialnie, jaka taśma jest zapisana niewidzialnie. Można ją wyciągnąć całą i ona jest cały czas niewidzialna dla nas. Ale tam są pewne znaki, dźwięki, kolory i obrazy, które potem przetransponowane i na pełnym ekranie dają nam dany obraz. Czarno-biały, a w lepszym wydaniu, prawda? Chciałem powiedzieć dziesiątkowy, czyli kolorowy. I to jest teraz wielka odpowiedzialność, aby być dostrojony, ten telewizor czy monitor dostroić do magnetowidu i do taśmy. To jest wielka odpowiedzialność, żeby to, co jest wewnątrz mnie, było na zewnątrz. I właśnie teraz o tym chciałbym. Tutaj w moim wykładzie sobie przeskoczę teraz do części ostatniej, a potem wrócę, bo tak mi się jakoś wewnętrznie układa. Ponieważ Bóg nas usprawiedliwił, czyli zakodował, czyli zapisał nas jak tę taśmę magnetowidową, zapisał nas w naszym duchu. I na przykład, gdy chcieliśmy zrobić sobie ten film Krzyży Sztylet, no to ja wziąłem pod pachę, czyli do torby, ten film, pojechałem do telewizji krakowskiej i tam żeśmy przez 2 godziny usiedli i specjalnie zapisaliśmy na kasetę i ją teraz mam. I tę kasetę, czyli ten zapis Boży zapis, wkładamy do konkretnego magnetowidu, do obywatela XY, który jest Bożym dzieckiem. I tam ten zapis jest włożony, ale ten magnetowid tylko, prawda, miga, pokazuje taką czy inną cyferkę i nic się nie dzieje. Nagle ktoś sobie życzy. My chcemy mu pokazać kawałek tego Bożego programu. I wtedy uruchamiamy, naciskamy guziki. Tam następują parę zgrzytów, przerów i widzimy, i już jest powoli. Dostroimy i jest obraz. Coś, co było wcześniej gdzieś tam zapisane na tę taśmę. I teraz, ponieważ Bóg w nas tę taśmę włożył i diabeł nie ma dojścia do tej taśmy, nie może nic z nią zrobić. On może zniszczyć telewizor. Tam wyjmie bezpieczniki i, prawda, my włączamy i nie ma w ogóle energii, nie ma prądu. No, ale jeśli my naprawimy bezpieczniki, to on nam weźmie tam, prawda, i rozreguluje trochę, pokręci, teraz nie było w domu. I my ustawiamy to na opaski, poprzek, tak, jakoś jak. No, modlimy się, pościmy, tam przychodzą, radzą i nas podregulowali. Fajnie. I już jest obraz. Ale zrobiliśmy potem przerwę, prawda? Poszliśmy. No to on tam wziął i wyjął nam to połączenie tego. Nie ma połączenia. To my znów pościmy, modlimy się, chodzimy, szukamy, patrzymy, ach, włożyliśmy, no i znów jest. Czyli cały czas jest walka między tym, co Boże, Bożym zapisem, a tym, co jest odtworzone. I właśnie to jest ta główna myśl tego wykładu, który wam tutaj przygotowałem. I diabeł nas atakuje przez nasze pięć zmysłów. Bóg zapisuje w nas swoją taśmę, swoją treść w naszych sercach i umysłach nie za pośrednictwem zmysłów. To mam chcę powiedzieć. W Starym Testamencie, ktoś mnie tutaj pytał, prawda, jak to było w Starym Testamencie. W Starym Testamencie to przejście między drzewem poznania a drzewem życia było poprzez zakon, poprzez cały system ofiarniczy. I to było oddziaływanie poprzez zmysły. Zewnętrzne działanie. Ludzie siedzieli, Mojżesz do nich mówił, oni słuchali, musieli nosić specjalne, prawda, filakterie czy jakieś inne znaki, musiały być specjalne szaty i tak dalej, żeby cały czas działać kadzidło na przykład na zmysły, i to na wszystkie zmysły człowieka, żeby go trzymać przy Bogu. Nowy Testament i nowa droga to jest nowoczesna droga, nie ta stara. To jest coś lepszego niż wideo. Taśma zapisana, na przykład wideo jest również ten system, no, ten cyfrowy, prawda? Cyfrowy, właśnie taki mamy u nas w Boże. Cyfrowy zapis, to jest idealny. My używamy go do muzyki, do zapisu, do nagrywania muzyki. Gdy skończymy nagrania i potem tę muzykę, gdy nagramy cyfrowo, ona jest idealna. Na przykład nagrywaliśmy audycję do radia i rejestrowano właśnie moje kazanie na tym cyfrowym, że potem można było łatwiej robić cięcia. To jak puścił, to dosłownie słyszałem, jakbym mówił w kaplicy. No tak, bez żadnych zniekształceń, bo to był zapis cyfrowy, bez żadnych zniekształceń. Albo płyty, które są płyty kompaktowe, prawda? Odtwarzane laserem, one są idealne w zapisie. Idealne. Także tam nie ma żadnego mechanicznego połączenia. I właśnie Bóg w nas zapisuje lepiej niż w zakonie było. Lepszy system. I diabeł nie ma dostępu, bo jest to zapis niezmysłowy, jest to zapis duchowy. Jest to zapis duchowy. Gdybyśmy napisali jakimś mazakiem czy atramentem, prawda? Myśmy w szkole pisali jeszcze atramentem. Teraz też piszę atramentem, ale mieliśmy takie stalówki. No ja się zwróciłem, a kolega mi przejechał palcem. Ja się rozramazałem. No i z głowy, prawda, cała strona. No to ja potem musiałem, jak napisałem, chronić, trzymać, prawda, a on też trzymał, bo mogłem się zaważować mu. Myśmy chronili ten zapis. Tego zapisu nie musimy chronić. Płytę kompaktową można wrzucić do wody, wyjąć ją, prawda, pochukać, położyć i ona dalej gra. Nie niszczy się. Nie można jej porysować. Bo zapis jest inną metodą niż rowkowa. A więc diabeł nie ma dostępu do naszego ducha, do tego zapisu, który Bóg w nas wnosi. Ale on ma dostęp do telewizora, do monitora. On ma dostęp do połączenia między tym wideo a telewizorem. On ma dostęp również do samego wideo. To będzie obraz czy symbol naszej duszy, prawda, naszych emocji. I będzie nam zniekształcał. I to jest cały czas walka. I on, używając naszych pięciu zmysłów, strzela do nas czterema strzałami. Jakie to są strzały? Strzała pierwsza, mogą być to różne strzały.